Tu parę żywiej, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Liger, w studio Andrea Kunowa i technik Fabien. Serdecznie witamy w niedzielę 18 maja. W Chinach nowe wstrząsy i groźba powodzi. W Birmie junta może się ugnie i zacznie przyjmować pomoc. Sceptycyzm po ostatniej wizycie Busha na Bliskim Wschodzie. Szczyt europejsko-latynoski bez sensacji. Oto ważniejsze tematy naszego dziennika. Poza wiadomościami, do których przyłożyła dziś ręki Anna Bemhardt, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji przegląd francuskich tygodników, pióra Piotra Błońskiego. W swoim magazynie Polska we Francji Anna Życka mówić będzie o polskiej obecności na festiwalu w Cannes. Następnie z Agnieszką Kumor skoczymy w bok od autostrady, a na zakończenie Katarzyna Zawicka przedstawi sylwetkę francuskiego piosenkarza Alena Bashunga. Zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. W Chinach liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi sięga już 32 tysięcy. W niedzielę przybyło ich co najmniej 3,5 setki osób zostało rannych w wyniku nowych wstrząsów na granicy prowincji Sichuan i Gansu o sile ponad 6 stopni w skali Richtera. Ucięty został znowu dopływ prądu i połączenia telekomunikacyjne, co utrudnia akcję ratowniczą. W niedzielę udało się jeszcze uratować 2 osoby, które spędziły pod gruzami prawie 140 godzin. Około 5 milionów osób bez dachu nad głową potrzebuje pilnej pomocy, zwłaszcza wobec groźby epidemii. Pojawiło się też zagrożenie powodziowe. Zdaniem agencji Xinhua w każdej chwili wystąpić może z brzegów sztuczne jezioro, wobec czego ewakuować trzeba setki tysięcy osób, w szczególności z miasta Beishuan, zniszczonego już w 80% przez trzęsienie ziemi. W mieście wybuchła na tę wiadomość panika. Co gorsza, na najbliższe dni synoptycy przewidują w tym regionie ulewne deszcze. Rząd w Pekinie ogłosił 3-dniową żałobę narodową od poniedziałku do środy dla uczczenia pamięci ofiar kataklizmu. W poniedziałek o 14:28 czasu miejscowego, równo w tydzień po niszczycielskim wstrząsie, wydarzenie uczczone ma być przez Chińczyków 3 minutami ciszy. Na te 3 dni przerwana zostanie także sztafeta z ogniem olimpijskim. W 2 tygodnie po niszczycielskim cyklonie Nargis, który pochłonął wedle ostatniego bilansu 134 tysiące istnień, pomoc humanitarna dociera wciąż do Birmy w dawkach homeopatycznych. Dyplomatyczne wysiłki w celu przekonania junty do otwarcia granic mogą jednak przynieść skutki w najbliższych dniach. Wedle brytyjskiego ministra do spraw Azji, Marka Baloch-Browna, który spodziewa się w tej materii rychłego zwrotu. Do Rangunu przybył w niedzielę John Holmes, odpowiedzialny za operacje humanitarne w ONZ. Zamierza on odwiedzić deltę rzeki Irrawaddy, region najbardziej zdewastowany cyklonem. Holmes skarżył się w tych dniach, iż przedstawiciele junty najwyraźniej alergiczni są na telefon, gdyż nie sposób się z nimi skontaktować. Na lotnisku przywitał go tym niemniej zastępca szefa birmańskiej dyplomacji. Zapowiedziano też w Nowym Jorku, że wizytę w Birmie złoży w tym tygodniu sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Wychynął także po raz pierwszy publicznie szef junty, generalissimus Tan Shwe, odwiedzając wedle reżimowej telewizji nawiedzone przez cyklon miejscowości w okolicach Rangunu. Tan Shwe nadzwyczaj rzadko opuszcza nową stolicę administracyjną kraju, Naypyidaw, odległą o 400 kilometrów od Rangunu. Organizacja Save the Children ostrzegła w niedzielę, iż w ciągu 2-3 tygodni w Birmie umrzeć mogą z głodu tysiące małych dzieci, jeśli szybko nie dostarczy im się żywności. W samej delcie Irrawaddy wedle tej organizacji około 30 tysięcy dzieci poniżej 5 lat cierpi na dramatyczne niedożywienie. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Prezydent George Bush opuścił w niedzielę Bliski Wschód, gdzie jego ostatnia wizyta, jak pisze AFP, nie przyczyniła się do rozwiania nastrojów sceptycyzmu i przełamania resentymentu wobec Ameryki. Na zakończenie podróży Bush wygłosił w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh przemówienie, w którym starał się zatrzeć złe wrażenie, jakie wywarło na Arabach jego czwartkowe wystąpienie w Knessecie. Prezydent USA oddał w nim płomienny hołd Izraelowi, ojczyźnie wybranego narodu, czyniąc jedynie przelotną aluzję do marzeń Palestyńczyków o niezależnym państwie. Podczas sobotniego spotkania w egipskim kurorcie z prezydentem palestyńskim Mahmudem Abbasem Bush zapewnił, co prawda, iż jest absolutnie zdecydowany pracować z oboma stronami, ale po niedzielnym spotkaniu z Hosni Mubarakiem Abbas nie omieszkał powtórzyć, że to wystąpienie w izraelskim parlamencie Palestyńczyków rozsierdziło. W przemówieniu na forum ekonomicznym w Sharm el-Sheikh George Bush dał wyraz przekonania, że porozumienie palestyńsko-izraelskie może jeszcze zostać osiągnięte przed końcem jego kadencji w styczniu 2009. To większości obserwatorów wydaje się raczej nierealne. Wezwał Palestyńczyków do zwalczania terroru, a Izrael do ciężkich poświęceń na rzecz pokoju, tudzież do złagodzenia restrykcji narzuconych mieszkańcom palestyńskich terytoriów. Zaapelował ponadto do państw regionu, by przeciwstawiły się poczynaniom Hezbollahu w Libanie, jak również i militarnym ambicjom nuklearnym Iranu. Zebranym w Sharm el-Sheikh przywódcom arabskim mniej zapewne przypadła do smaku ta część wystąpienia Busha, w której wezwał on rządy z Bliskiego Wschodu do zarzucenia niedemokratycznych praktyk, do poszanowania swobód obywatelskich i wolności słowa oraz do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. W Limie zakończył się piąty szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska. Nie przyniósł on spektakularnych decyzji, ale przynajmniej uniknięto skandali. Anna Benhardt.
Ponad 50 przywódców państw z dwóch kontynentów brało udział w tym spotkaniu, którego głównymi tematami były zmiany klimatyczne i ubóstwo. Na zakończenie szczytu przyjęto wspólną deklarację zalecającą podjęcie środków służących zwalczaniu tych negatywnych zjawisk. W Ameryce Łacińskiej, kontynencie największych nierówności społecznych, jak się szacuje, ponad 50 milionów ludzi jest niedożywionych. Szczyt uświadomił wagę problemów związanych z ociepleniem się klimatu i z kryzysem żywnościowym, podkreślił ambasador Francji w Peru, który uczestniczył w obradach. Z Francji pospieszył też premier Fillon, ale przywódcy Ameryki Łacińskiej byli nieco rozczarowani nieobecnością prezydenta Sarkozy'ego, który obejmie wkrótce przewodnictwo w Unii. Europejczycy chcieli doprowadzić do zawarcia globalnych umów o stowarzyszeniu ekonomicznym. Do tej pory taką umowę z Unią podpisał jedynie Meksyk, utrzymujący również uprzywilejowane stosunki gospodarcze z Ameryką Północną. Niestety w tej dziedzinie niewiele się udało zdziałać. Odblokowano tylko negocjacje ze wspólnotą andyjską, która wobec nieporozumień wśród członków tej organizacji podjęła decyzję o zawieraniu umów dwustronnych. Natomiast podpisanie porozumienia o wymianie handlowej z inną organizacją zrzeszającą państwa tego kontynentu, z Mercosur, czyli wspólnym rynkiem południowoamerykańskim, jest nadal zawieszone w oczekiwaniu na decyzję WTO. Wbrew obawom na szczycie nie doszło do skandali. Zwłaszcza z wyjątkowym umiarem zachowywał się prezydent Wenezueli Hugo Chavez, szef antyliberałów południowoamerykańskich, który nie tylko nie atakował, ale nawet unikał prezydenta Kolumbii Alvaro Uribe. Ten ostatni oskarża Chaveza o finansowanie i popieranie kolumbijskiej partyzantki marksistowskiej, a Interpol potwierdził ostatnio prawdziwość materiałów, na których te oskarżenia się opierały. Prezydent Wenezueli przeprosił nawet obecną na szczycie kanclerz Angelę Merkel, którą kilka dni wcześniej oskarżył o przynależność do tej samej prawicy co Hitler.
I jeszcze kilka informacji ze świata w nieco większym już skrócie. Radykalni islamiści odnieśli sukces w wyborach parlamentarnych w Kuwejcie. Sunnicy islamiści zajmować będą w sumie 21 z 50 miejsc w nowym zgromadzeniu, a z tego aż 10 zdobyli radykałowie z Islamskiego Sojuszu Salafistów. Żadnej z 27 kandydujących pań nie udało się zdobyć łask wyborców. Kobiety uzyskały w Kuwejcie czynne i bierne prawa wyborcze dopiero w 2005 roku. Szejk Sabah al-Ahmad al-Sabah desygnuje obecnie któregoś z przedstawicieli książęcego rodu na szefa nowego rządu. Na stadionie w Bulawayo, drugim mieście Zimbabwe, odbył się w niedzielę miting opozycji przed drugą turą wyborów prezydenckich zapowiedzianą przez reżim Mugabe na 27 czerwca. Nie było jednak na wiecu lidera opozycji Morgana Tsvangirai, który zmierzyć ma się z Robertem Mugabe w drugiej turze, lecz który w obawie o swoje życie postanowił na razie nie wracać do kraju z Afryki Południowej. Do Harare, wedle prasy RPA, dotrzeć miał tymczasem wielki ładunek chińskiej broni, zamówionej przez rząd Zimbabwe. 3 miliony kałasznikowów i 3 tysiące moździerzy. Te śmiercionośne zabawki, mające zdaniem opozycji posłużyć do jej steroryzowania, transportowane były chińskim statkiem, któremu jednak władze RPA zabroniły w ładunku w Durbanie i ostatecznie przerzucone miały zostać do Harare na pokładzie czarterowego samolotu. W Kabulu rozpoczął się proces apelacji sensacyjny młodego afgańskiego dziennikarza, skazanego w styczniu na śmierć za bluźnierstwo wobec islamu. 23-letni Syed Pervis Kambaksh, którego sprawa wywołała wielkie poruszenie w świecie, oświadczył, że wcale nie bluźnił i że nie przyznaje się do winy. Sąd dał mu tydzień na przygotowanie obrony. Amerykański żołnierz odesłany został dyscyplinarnie z Iraku do USA za strzelanie do Koranu. Taki sobie znalazł cel. I jeszcze piłka kopana. Olympique z Lyonu został po raz siódmy z rzędu mistrzem Francji, a po raz trzeci z rzędu mistrzostwo Włoch wywalczył mediolański Inter. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskich tygodników zaprasza teraz Piotr Błoński.
Znów oblicza głównych polityków na okładkach tygodników. Z Le Nouvel Observateur wyziera Xavier Darcos, minister edukacji, który właśnie ma na pieńku z nauczycielami broniącymi w ciemno prawa do strajku. L'Express wystawia twarze prezydenta Sarkoziego i jego premiera Fillona z nadtytułem Oni się nienawidzą. Wreszcie okładkę Le Point zdobi portret mera Paryża Bertranda Delanoë, któremu przypisuje się ambicje przejęcia kierownictwa swej partii jako odskoczni do kandydatury w przyszłych wyborach prezydenckich. Inne tematy to w Le Nouvel Observateur rewelacje na temat tajemnicy Poliszynela, jaką jest rozpowszechnione od lat przekupywanie działaczy związków zawodowych przez związki pracodawców. W L'Express pytanie, czy kryzys finansowy już minął. W Le Point przewodnik po najnowszych wynalazkach, maszynkach uprzyjemniających życie i gadżetach. Ponadto wszystkie tygodniki publikują materiały i komentarze o kataklizmach w Birmie i Chinach, no i oczywiście wszystkie obszernie komentują festiwal w Cannes. L'Express publikuje m.in. wyznania Stevena Spielberga, dla którego najnowszy Indiana Jones jest powrotem do źródeł i w ogóle, cytuję, spełnieniem marzeń z dzieciństwa. Wszystko to jest dosyć oczywiste. Z tematów niecodziennych odnotujmy opublikowany również w L'Express artykuł o staraniach eurodeputowanych z Republik Bałtyckich o oficjalne potępienie przez Unię Europejską masowych zbrodni komunizmu. Łotyszka Inese Waldere i jej współziomek Geerts Valdis Krostowskis sprawili, że ich grupa parlamentarna, Unia na rzecz Europy Narodów, sfinansowała film dokumentalny pod tytułem The Savage Story w reżyserii Edwinsa Snorre o ludobójstwie, jakim był Wielki Głód na Ukrainie, o Katyniu, o początkowym kolaboracji reżimów sowieckiego i nazistowskiego i ich podobieństwach, no i rzecz jasna o gułagu. Film został wyświetlony w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Na projekcję nie przyszedł żaden z zachodnich deputowanych. A teraz zajrzyjmy do Le Nouvel Observateur i pomówmy o pieniądzach, tych lewych. Zaczynaliśmy już o niej zapominać, czytamy. Taka się wydawała archaiczna ze swoimi walizkami pieniędzy, bonami na wyprawy na Morza Południowe, anonimowymi telefonami i dyskretnymi rendezvous. I oto powraca na pierwszy plan w pełnej krasie i krzepie zwyczajna stara korupcja. Ten wielki powrót zawdzięczamy ciągnącej się już parę dobrych miesięcy aferze Zjednoczenia Przemysłu Metalurgicznego UIMM, której rozmiary i konsekwencje zapierają dech w piersiach i to nie tylko z powodu jej anachronizmu. Po pierwsze, ze względu na wysokość zaangażowanych sum pieniędzy. Po drugie, ze względu na kompromitację związków zawodowych. Kiedy policjanci z brygady finansowej stawili się w biurze zastępcy szefa Związku Francuskich Pracodawców MEDEF, Denis Gauthier-Sauvagnaca, i zapytali go, na co przeznaczył w ciągu 7 lat 19 milionów euro pobranych w gotówce, skąd wspomnianego już zjednoczenia, w pobliskich bankach, zaniemówili, gdy otrzymali odpowiedź. Chodziło, powiedział spokojnie, o naoliwienie dialogu socjalnego. Uważał on bowiem, że chroni go wciąż obowiązująca ustawa. Z 1884 roku, gwarantująca związkom zawodowym całkowitą tajemnicę ich księgowości i wykluczająca możliwość kontroli sądowej. Zatrzymany na 48 godzin, a następnie wielokrotnie przesłuchiwany, wreszcie postawiony w stan oskarżenia, Denis Gauthier-Sauvagnac do dziś nie podał żadnego nazwiska. Raz tylko chlapnął, że hojność Zjednoczenia Przemysłu Metalurgicznego spływała ostatnio na 5-10 beneficjentów. Wyjaśnił też, że nigdy sam ich nie kontaktował. Zwyczaj jest taki, że sami się zgłaszają. Te praktyki były od dziesięcioleci znane politykom i władzom państwowym na najwyższym szczeblu, no i oczywiście przywódcom związków zawodowych, czytamy dalej. Ale od lat 80. Ministerstwo Finansów było informowane o wysokości sum w tym obiegu, gdyż banki mają od tego właśnie czasu obowiązek zgłaszania wypłaty dużych sum w gotówce odpowiedniej komórce walki z nadużyciami finansowymi o nazwie TRAKFIN. Zmowę milczenia przerwała dopiero obecna minister finansów, pani Christine Lagarde, na pewno w porozumieniu z prezydentem Sarkozym, który marzy o przełamaniu archaicznych praktyk pracodawców i rozbiciu skamieniałych francuskich struktur związkowych. Nikt jednak nie spodziewał się, że śledztwo doprowadzi do wykrycia utajonego skarbu z kapitałem w wysokości 600 milionów euro, odpowiednio zainwestowanych, by co roku czerpać zeń ponad 25 milionów. Skarb ten o wdzięcznej nazwie Samopomoc Zawodowa Przemysłu Metali, EPIM, powstał w 1972 roku ze składek 150 największych francuskich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw państwowych, które odprowadzają do niej 0,1% swego budżetu zatrudnienia. Tajemnicą Poliszynela było to, że te pieniądze służyć miały jako swoista nagroda za uśmierzanie niepokojów socjalnych lub za podpisywanie porozumień. Według wtajemniczonych korupcja tego rodzaju dotyczy dziś central mniejszościowych związków zawodowych, omijając dwa największe, CGT i CFDT. Le Nouvel Observateur publikuje jednak fragmenty świeżo wydanej książki pod tytułem Czarne pieniądze związków zawodowych, w której są liczne opisy i świadectwa całego wachlarza praktyk korupcyjnych na niższych szczeblach wszystkich związków zawodowych, regionalnym, branżowym, a przede wszystkim w samych przedsiębiorstwach. Przybiera to przykładowo postać prezentów, od komórki po samochód, albo zatrudnienia znajomych, albo kolosalnych odpraw dla działaczy związkowych godzących się na poluowne odejście. Śledztwo postępuje ślamazarnie. Sami sędziowie zdają sobie sprawę z tego, że mają w rękach puszkę Pandory. Inne śledztwo tego rodzaju trwa już 5 lat. Dotyczy ono Centralnej Kasy Świadczeń Socjalnych Komisji Zakładowej byłego państwowego monopolu elektryczno-gazowniczego EDF-ŻDF, która ma roczny budżet 400 milionów euro, zatrudnia 3700 osób na stałe i 6000 dorywczo, a kontrolowana jest niepodzielnie przez Związek CGT, korzystający, rzecz jasna, z owej gwarancji tajemnicy księgowej. A więc dokąd trzeba będzie czekać na ujawnienie prawdy, pyta w komentarzu Jacques Julliard. Pytanie tym bardziej uzasadnione, że dokładny raport na temat tego rodzaju korupcyjnych praktyk ukazał się już 2 lata temu. Wspomniana świeżo wydana książka uzupełnia go tylko o przykłady i świadectwa działaczy związkowych. Uzdrowienie finansowania związków zawodowych jest dziś równie ważne jak przed 10 laty uzdrowienie finansowania partii politycznych, pisze Julliard. Fakt, że związki zawodowe uciekają się do rozmaitych mrocznych zabiegów, znajduje najlepsze wyjaśnienie w żałosnym odsetku zrzeszonych w nich pracowników. 25% w roku 1955, 5% dzisiaj. Natomiast ilość etatów działaczy została pomnożona wielokrotnie. Chodzi więc o przeżycie, choćby za pomocą środków takich jak bierna korupcja, wymuszanie etatów finansowanych przez państwo albo przedsiębiorstwa, defraudacja pieniędzy z budżetów do kształcenia zawodowego, manipulowanie budżetem niektórych komisji zakładowych. Konieczna jest reforma ustawy z 1884 roku, konieczne jest narzucenie przejrzystości i rzetelności rachunków. Oprócz przywrócenia elementarnej moralności skłoniłoby to zresztą związki zawodowe do jednoczenia się zamiast pielęgnowania ociężałych, łakomych w etaty i przywileje aparatów, kończy Julliard.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Miasteczko Saint-Émilion leży w departamencie Żerondy w regionie Akwitanii. Składa się z 8 gmin i liczy zaledwie 2444 mieszkańców, ale znane jest w świecie ze znakomitych win bordowskich apelacji Saint-Émilion. Nowym wabikiem na turystów jest spacer wśród zielonych krzewów winnych. Miasteczko otacza 2700 hektarów winnic i degustacje win w gościnnych piwnicach. Od 2 lat gmina Saint-Émilion Prezydium proponuje również na przełomie maja i czerwca niecodzienny festiwal. Nie mniej, nie więcej, tylko festiwal filozofii. W sobotę 31 maja i w niedzielę 1 czerwca średniowieczne Saint-Emilion stanie się tyglem, w którym zaproszeni goście, wykładowcy uniwersytetów, pisarze, dziennikarze, wydawcy i teoretycy szukać będą kamienia filozoficznego, a ściślej szczęścia. Taki bowiem temat wyznaczono na ten drugi już festiwal, nazwany z grecka filozofia. Idąc za starożytną tradycją swych poprzedników, organizatorzy festiwalu sadzają widzów pod gołym niebem na krużgankach i dziedzińcach wspaniałych zabytków, od których aż roi się w Saint-Emilion, miasteczku założonym niegdyś niejako przypadkiem. Za fundatora Saint-Emilion uchodzi mnich o tym samym imieniu, przybyły z Bretanii. Saint-Emilion urodził się w Vannes na początku VIII wieku. Złość i zazdrość ludzka pozbawiły go intratnej posady intendenta na zamku hrabiego Vannes. Saint-Emilion postanowił wyruszyć na pielgrzymkę do sanktuarium świętego Jakuba z Komposteli w Hiszpanii. Droga wiodła niechybnie przez ziemię dzisiejszej Akwitanii. Nasz pielgrzym zatrzymał się na noc w klasztorze benedyktynów w Saint i przystał do tamtejszej wspólnoty. Ale i tam złość ludzka znalazła dostęp. Trzeba przyznać, że Saint-Emilion miał wyjątkowy talent zaopatrzeniowca. Znużony zakusami diabła, mnich postanowił szukać świętego spokoju w samotności. Został więc pustelnikiem. Dogodne miejsce znalazł w lesie Kumb, nad brzegami rzeki Dordoń. Wkrótce o obecności świętego zakonnika dowiedzieli się okoliczni wieśniacy, przynosili doń chorych, szukali duchowej pociechy. Spośród swych uczniów Saint-Emilion powołał kilku młodzieńców, którzy złożyli śluby zakonne. I tak powstała pierwsza wspólnota braci i pierwszy kościół wydrążony w wapiennej skale. Ze wspólnoty narodziła się miejscowość, dzisiejsze Saint-Emilion, a kościół wzbogacony o późniejszą wieżę stoi do dziś. Eric Le Collen, teoretyk muzyki i artysta zakochany w swoim miasteczku, postanowił wykorzystać tak wspaniałe miejsce w dość nieoczekiwany sposób. O tym, jak narodził się festiwal filozofii, któremu dziś przewodzi, opowiadał na konferencji prasowej w Paryżu. Zaproszony został na nią również zastępca mera Saint-Emilion, pan Daniel Dupontey, który w mistrzowsko krótkim wystąpieniu wyraził cały szarm i urodę swego miasteczka. Dwa lata temu Eric Le Collen odkrył festiwal w Modenie. Ojczyzna Pavarottiego i Ferrari już od 8 lat gości w swych murach festiwal filozofii. We Włoszech tradycją już się stało, że profesorowie otwierają drzwi uniwersytetów i wychodzą ze swą nauką ku zainteresowanym nią laikom. We Francji jest to nowość. Roberto Franchini, dyrektor festiwalu w Modenie, obecny na konferencji prasowej w Paryżu, opowiadał o swym dziele, które cieszy się wielkim powodzeniem, gromadząc każdego lata 100 tysięcy słuchaczy. Eric Le Collen od razu znalazł zrozumienie i pomoc organizatorów włoskiego festiwalu i postanowił przenieść ich doświadczenie na grunt francuski. Tematem pierwszego festiwalu rok temu było 5 zmysłów, tym razem jest to szczęście. Historia szczęścia, szczęście ogrodnika, jak zachodni barbarzyńcy rozumieją ideę szczęścia. Szczęście przez pracę, utopia czy konieczność. Szczęście w buddyzmie i islamie. Szczęście wymysłu diabła. To tylko niektóre z tematów konferencji rozłożonych na 2 dni, 31 maja i 1 czerwca. Dopełnią je koncerty muzyczne, warsztaty kulinarne z degustacją win oczywiście. Oraz 2 spektakle teatralne, w tym Schopenhauer i Jan Orberta Safara, czyli wdrażanie filozofii Schopenhauera w życiu zestresowanego menedżera, o którym to spektaklu mówiliśmy w naszej kronice teatralnej kilka lat temu. Na wypadek niepogody organizatorzy przewidzieli zabytkowe miejsca pod dachem. Ambicją Eryka Le Collena jest rozszerzyć festiwal na inne miasta europejskie. Saint-Emilion nawiązało już kontakt z Gdynią, która będzie partnerem Festiwalu Filozofii w roku 2009. A zatem pofilozofujmy. Szczegółowe informacje oraz adres festiwalu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime chanter la rengaine, la la, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie. Et tu ne l'as pas cueilli. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Nowy film Jerzego Skolimowskiego, Cztery noce z Anną, otworzył najważniejszą sekcję równoległą festiwalu w Cannes, 15 dni reżyserów. Niestety jest to jedyny polski film prezentowany w tym roku w Cannes, co budzi oczywiście pewien niedosyt. Rozmawiam z pełnomocnikiem dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do spraw promocji zagranicznej, Maciejem Karpińskim.
Zacznę od tego, że rzeczywiście czujemy niedosyt, to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast nie jest do końca ścisłe, że to jest tylko jeden film, dlatego że jeszcze kilka filmów z polskim udziałem, czy w mniejszym czy większym stopniu zrealizowanych w Polsce przez Polaków w różnych sekcjach festiwalu kanieńskiego się pojawia. To nie zmienia jednak faktu tego, że nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani. Nie jest to już niestety pierwszy taki przypadek, kiedy w programie Festiwalu Kanańskiego wyraźnie brakuje polskich filmów. Kiedy oglądamy filmy, które są tu pokazywane, no, budzi to pewne zdziwienie, albowiem nie widać bardzo jakiejś zasadniczej różnicy pomiędzy tymi filmami, które dostały się do programu i do konkursu i do innych ważnych sekcji i tymi filmami polskimi, które były zgłaszane.
Zwłaszcza, że dyrekcja festiwalu zapewnia, że jest bardzo otwarta i przyjmuje, ogląda wszystko, co jest jej podsuwane i prezentowane.
Myślę, że nie powinniśmy brać tych oświadczeń tak całkiem za dobrą monetę. W komponowaniu programu tak wielkiego festiwalu, tak prestiżowego festiwalu, festiwalu, który ma znaczenie przecież nie tylko artystyczne, ale ma znaczenie również bardzo ścisłe komercyjne, finansowe. Tutaj się naprawdę wielkie interesy załatwia. Tak wiele czynników odgrywa rolę w komponowaniu programu. No, dla przykładu powiem, w latach ubiegłych wielką sensacją było to, że filmy rumuńskie znalazły się w programie festiwalu. No w końcu jeden z nich wygrał Festiwal Kaneński. Jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, widzimy, że są filmy robione w koprodukcji z Francją i mające francuskich dystrybutorów. To jest jeden z kluczy do znalezienia się w Cannes. I zresztą film Jerzego Skolimowskiego z 14 z Anną, który także jest koprodukcją z Francją, jest potwierdzeniem tej tezy. Ja nie chcę żadnej teorii spiskowej tutaj snuć, ja tylko po prostu odnoszę się do realiów. No takie są realia. Rzecz nie polega na tym, że wystarczy zrobić dobry film i mieć dobre chęci, i mieć dobre intencje i przedstawić ten film tutaj. Tutaj naprawdę no, bardzo wielu różnych aspektów jest branych pod uwagę i myślę, że obiektywnie możemy powiedzieć, że filmy, które Polska proponowała, nie różnią się jakoś zasadniczo od tych, które są w programie, no ale jednak widocznie tych innych argumentów nie było.
No tak, ale Polska ma swoje przedstawicielstwo, rozmawiamy. W lokalu tego przedstawicielstwa jest stoisko telewizji polskiej na rynku filmowym. Polska jest obecna.
Jest obecna. Tak jak powiedziałem, jest obecna także w warstwie filmowej. Jest pokazywany film w koprodukcji polsko-niemiecko-kazachskiej. No to bardzo, można powiedzieć, egzotyczny zestaw. To film Tulpan, w którym Polacy nie tylko odegrali rolę jako współproducenci, ale także jako współtwórcy tego filmu. Jest film pełnometrażowy, dokumentalny, który jest jeszcze w takiej dokumentalnej sekcji pokazywany. Są filmy krótkie, short film corny. Są liczne polskie filmy na targach. Także to nie jest tak, że Polska jest zupełnie nieobecna. Jesteśmy także tutaj obecni. Mamy bardzo wielu, duże zainteresowanie, wielu gości, którzy interesują się. Są to głównie festiwale, które interesują się nowymi polskimi filmami do swoich programów. To są także dystrybutorzy, to są przedstawiciele różnych imprez okazjonalnych, filmowych, których polski film najwyraźniej coraz bardziej interesuje i intryguje. Myślę, że wychodzimy trochę z takiego, trochę stanu pewnego niebytu, dlatego że polski film znalazł się w takiej dość niekorzystnej sytuacji, że wszyscy na świecie bardzo dobrze pamiętają nazwiska polskich twórców sprzed wielu, wielu lat. Potem po dłuższej przerwie bardzo dobrze jest znane nazwisko Krzysztofa Kieślowskiego i właściwie można powiedzieć, że po Kieślowskim zaistniała jakaś taka przestrzeń niewypełniona. Myślę, że powoli zaczynamy tę przestrzeń wypełniać. Co prawda z drugiej strony, no, patrząc realistycznie, obiektywnie, jest faktem, że jak na razie niewielu polskich twórców znalazło taką swoją już trwałe, widoczne miejsce w kinie europejskim. To jest bardzo ważne, żeby nazwiska zaistniały, żeby polscy twórcy, sam dźwięk nazwiska coś mówił międzynarodowej opinii. Boję się, że trochę jeszcze musimy nad tym popracować i jeszcze naszych twórców czeka walka o to i praca nad tym, żeby właśnie taką pozycję sobie uzyskać, która jest niezwykle ważna na festiwalu, a tutaj w Cannes. No przecież to bardzo wyraźnie widać. Dla przykładu powiem, że w ubiegłym roku w programie konkursowym znalazły się dwa filmy rosyjskie. Wielu obserwatorów mówią, no jakże, dwa filmy rosyjskie, a polskiego ani jednego. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę nazwiska tych twórców, to są nazwiska tego rzędu, że po prostu oni robią film, wystarczy zatelefonować do dyrekcji festiwalu i powiedzieć, mam film tego reżysera. I jakby nawet bez oglądania wiadomo, że ten film wzbudził zainteresowanie. My od czasów Wajdy, kilku innych i następnie Kieślowskiego nie zrobiliśmy się jeszcze tych nowych, dzisiejszych, współczesnych nazwisk, które by tak samo otwierały drzwi w Cannes, drzwi w Berlinie, drzwi w Wenecji, drzwi na tych największych festiwalach. To jest na pewno kwestia, którą polskie kino, polscy twórcy muszą w jakiś sposób rozwiązać, muszą zaistnieć po prostu indywidualnie, jako nazwiska, jako swego rodzaju hasła, które będą się kojarzyły z ciekawym dorobkiem. Na razie mamy poszczególne filmy, ale jakby nie mamy tych paru przynajmniej kluczowych nazwisk.
I ci młodzi, na przykład myślę o Jakimowskim, którzy nie mają jeszcze dużego dorobku i może potrzebują większej pomocy.
Zmierzam do tego, że taka nowa epoka, no epoka no może jest trochę takie wielkie słowo, ale nowy jakby etap, może lepiej będzie powiedzieć, polskiego kina, który się rozpoczął niewątpliwie od kilku ostatnich lat, ze względu na tą taką cezurę stanowi to, że po prostu otworzyły się lepsze możliwości, robimy filmów więcej, czyli że siłą rzeczy istnieje jakby większa rozmaitość, większa oferta, mamy także większe możliwości promowania swoich filmów, właśnie obecności w różnych miejscach, gdzie należy być obecnym, to polskie kino jak gdyby wraca. Ten pierwszy etap został zrobiony, teraz czeka nas następny. Właśnie utrwalanie nazwisk, właśnie pokazywanie, że mamy tych świetnych reżyserów. Myślę, że pan Andrzej Jakimowski to jest jedno takie nazwisko, na pewno jest jeszcze kilka innych. I myślę, że jest kwestią czasu, jest kwestią roku, dwóch, kiedy znajdą oni swoje miejsce, takie już trwałe świadomości opinii międzynarodowej i to od razu spowoduje, że będzie nam łatwiej znajdować swoje miejsce także w programach konkursowych wielkich festiwali.
Mówił pełnomocnik dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do spraw promocji zagranicznej, pan Maciej Karpiński. Na filmowych targach, które od kilku już lat rozstawiają swe pawilony wokół Pałacu Festiwalowego w Cannes, odwiedzamy teraz stoisko Telewizji Polskiej. Kieruje nim pani Hanna Samsel.
Telewizja Polska jest, sądzę, jednym z największych producentów filmów w Polsce, być może największym po prostu. No i naturalną koleją rzeczy ma na festiwalu w Cannes swoje stoisko. Pani jest odpowiedzialna za to stoisko. Co prezentujecie? Kto się do was zgłasza? Z jakimi pytaniami?
Tak jak pani powiedziała, Telewizja Polska jest rzeczywiście jednym z największych producentów filmu i koproducentów filmowych w Polsce. W festiwalu w Cannes udział bierzemy już od wielu lat. Jeżeli chodzi o tegoroczną ofertę, staramy się, główny nacisk kładziemy przede wszystkim na Katyń Andrzeja Wajdy, jego najnowszy film, który był nominowany do Oscara. Także koncentrujemy się głównie na promocji Katynia i zresztą, jak pani widzi, wystrój generalnie pawilonu właśnie jest pod kątem Katynia. Ale oczywiście mamy dużo więcej dobrych filmów i dobre w znaczeniu, że po prostu znane nazwiska, znanych reżyserów. Inną ciekawą ofertą też to jest Wszystko będzie dobrze. I jeszcze jakieś, można powiedzieć, kolejne filmy, to jest Jutro idziemy do kina. Generalnie oferta jest naprawdę bardzo, bardzo bogata. To zależy od tego, co kto szuka, czy jest to bardziej jakaś komedia, czy ma być to, nie wiem, bardziej ja bym powiedziała, dramat, czy może film psychologiczny. Bardzo duża różnorodność, która po prostu tutaj jesteśmy w stanie zaproponować. Jeżeli chodzi o pytania, z którymi spotykamy się tutaj najczęściej na festiwalu, bardzo dużo pytań dotyczy możliwości koprodukcji. Nie tylko z nami, ale generalnie poszukiwane jest po prostu koproducenci na terenie Polski czy producenci. Także to są takie najczęstsze pytania, z którymi zgłaszają się do nas klienci. No, pomijając oczywiście te pytania, które dotyczą generalnie zakupu konkretnych filmów. No i właśnie z tych tytułów, które wymieniłam, to właściwie te trzy się cieszą takim bardzo dużą też tutaj popularnością. Katyń oczywiście na pierwszym miejscu, ponieważ no, Katyń był i była oczywiście duża reklama i reklama generalnie kampania oscarowa i no, właściwie sama nominacja do Oscara już daje tak dużo, że wszyscy właściwie wiedzą, można powiedzieć, że jest to no, film na pewno jakiś wybitny, a film jest bardzo szczególny.
A kto się interesował Katyniem?
Były zapytania ze strony amerykańskiej, ze strony francuskiej, angielskiej, hiszpańskiej. Były też zapytania z innych krajów, ale film na przykład na niektóre rynki już jest sprzedany. Także no, odpowiedź już była no, niestety negatywna. Poza tym przychodzą dyrektorzy festiwali filmowych, którzy są zainteresowani pokazaniem właśnie Katynia na festiwalu. Także to wszystko jakoś też staramy się oczywiście tutaj też no, planować, koordynować, żeby, można powiedzieć, pokazy też były w jakiś sposób skoordynowane ze sprzedażą, żeby to wszystko razem po prostu współgrało.
Jednocześnie zajmujecie się sprzedażą, tak? Czy tak. Udało wam się już coś sprzedać? Przez te dwa pierwsze dni festiwal dopiero się rozpoczął.
Znaczy ja bym powiedziała, że generalnie czy festiwal, czy targi, to w tej chwili chyba nie są takie miejsca, gdzie by można było powiedzieć, domyka się deale. A czy one domyka się może w tym sensie, że one są wcześniej ustalane i dopiero potem jest tylko takie na zasadzie no właściwie uściśnięcia ręki. Natomiast całe negocjacje prowadzone są dużo, dużo wcześniej. W tej chwili nie. W tej chwili jeszcze jakby, że te negocjacje, które były prowadzone wcześniej, nie są zamknięte. Ja myślę, że one tutaj jakby można powiedzieć dzięki spotkaniom, które będą i które są handlowe, one nabiorą tempa. Na pewno może przyspieszą po prostu albo no, doprowadzą już do prawie że finalnego podpisania umowy, ale raczej chyba nikt się w tej chwili nie spodziewa podpisywania tak naprawdę kontraktów na festiwalu.
A czy promocja polskiego filmu wiąże się również tutaj na pani stoisku z projekcjami filmowymi? Czy będziecie pokazywać jakiś któryś z polskich filmów, no na przykład Katyń?
Tak, dokładnie zaplanowaliśmy pokaz Katynia. Będzie on 20 maja o godzinie 9.45 w pałacu w Salika. Także tylko ten jeden pokaz planujemy tutaj we Francji. Myślimy również o przygotowaniu specjalnego potem pokazu w Paryżu, bardziej już pod kątem dystrybutorów, ponieważ zainteresowanie filmem jest duże.
A czy już został sprzedany we Francji? Czy został kupiony przez Francję?
Nie, jeszcze nie został. Jeszcze nie został kupiony, ale są właśnie, no są rozmowy, są cały czas trwają negocjacje.
Cannes, gdzie do 25 maja trwa 61. Festiwal Filmu, mówili Hanna Samsel i Maciej Karpiński.
Du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Bachung, niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci francuskiej piosenki ostatniego trzydziestolecia, paradoksalnie dzieciństwo spędził słuchając piosenek niemieckich. Urodzony w 1947 roku w Paryżu, w pierwszym roku swego życia został wysłany do rodziny ojca do Alzacji z racji kłopotów zdrowotnych. Na alzackiej wsi, która jak to wieś nie słynie z fantazji i szerokich horyzontów, spędził pierwszych 12 lat życia. Że się spod tych wpływów jednak wyrwał, to tylko świadczy o sile jego charakteru. Za to Paryż powitał go swym wielkim, otwartym dla wszystkich sercem i piosenką francuską w jej najpiękniejszych latach, Brel, Brassens. I nie tylko francuską. Lata 60. to przecież także Elvis Presley i bardzo popularny we Francji Buddy Holly. Zanim powrócimy do dzieciństwa i młodości Bachunga, posłuchajmy jednej z jego najbardziej popularnych piosenek, Ose Joséphine.
En devine les monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. Alors,
plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Orze Josephine, ale to było dużo, dużo później. Na razie Alain oswaja się z nowym światem, który otworzyła przed nim ówczesna kulturalna stolica świata. Nauka zdecydowanie nie była pasją młodego Alaina, to też od początku skoncentrował się na muzyce i już w 1962 roku stworzył swój pierwszy zespół. Przyznać trzeba, że alternatywą było zostać księgowym. Do tego zawodu przygotowywał się przyszły piosenkarz i nic nie umując księgowym, to jednak kiedy ma się lat 16, występy na scenie wydają się znacznie bardziej interesujące niż skoroszyty, czy inne takie. W każdym razie w tamtych czasach się wydawały, bo jak się zdaje teraz, nawet i to się zmieniło. W każdym razie Alain Bashung wybrał piosenkę i wkroczył na tę niepewną, usianą kamieniami drogę, mając zaledwie 16 lat. Na pierwszą płytę długo grającą będzie musiał jednak poczekać aż do 1977 roku. Wcześniej było kilka małych płyt, koncerty, poszukiwania własnej drogi. Cała zresztą kariera Bashunga składa się z licznych zakrętów, które często sprawiały wrażenie wiraży śmierci. Ostatecznie nie tylko udawało mu się wyjść z nich jednak cało, ale i zazwyczaj zwycięsko. Jak wielu artystów, Alain Bashung jest wrażliwy na nieszczęścia innych i stara się walczyć z nimi na swój artystyczny sposób. W 1985 roku pisze piosenkę Touche pas à mon pote, z której dochody przeznaczone są na rzecz organizacji SOS Rasizm. Pod znalazło się na piątej płycie Alana Bashunga, płycie, która nie spotkała się z entuzjazmem krytyki, ale przyniosła mu muzyczną wiktorię za najlepszą płytę roku. W ogóle Alan Bashung zdobył znaczną ilość różnych nagród i wyróżnień. W 1999 otrzymał 3 wiktorie muzyczne za najlepszą płytę Fantaisie Militaire, najlepszy wideoklip oraz dla najlepszego wokalisty roku. W marcu 2000 roku otrzymał kolejną wiktorię, tym razem za muzykę do filmu Pierre'a Jolivet'a. Czary szczęścia dopełnia w czerwcu 2001 roku ślub z młodą, no jakżeby inaczej, piosenkarką i kilka miesięcy później narodziny dziecka. 55. urodziny Alain Bashung uczcił nagraniem 11. płyty L'Imprudence, przez wielu jego wielbicieli uznanej za najlepszą. W tym samym czasie nagrał bardzo osobistą płytę ze swą żoną. W 2005 roku, 7 lat po wydaniu płyty Fantaisie Militaire, Alain Bashung otrzymał specjalną wiktorię za najlepszą płytę ostatniego dwudziestolecia. Wkrótce w naszym programie nowa płyta Alana Bashunga, całkiem świeża, bo na rynku dopiero od marca, a dzisiaj posłuchajmy na zakończenie utworu z tej nagrodzonej płyty Fantaisie Militaire. Utwór nosi tytuł La Nuit Je Mens.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'accueil. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Thank you.
tym samym w towarzystwie Alena Baszunga dojechaliśmy już niemalże do końca naszej niedzielnej audycji z Paryża. Zapraszamy Państwa serdecznie na następną, jutrzejszą audycję. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.rfi.fr/popolsku. Dziękujemy pięknie za uwagę. Cała redakcja życzy Państwu miłego wieczora. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.